Witam wszystkich bardzo serdecznie. Cieszę się, że jesteście tutaj na tym miejscu, bo na początku tak nie wyglądało, ale już jesteśmy razem. To, że jest chłodno w kaplicy, to nie jest wrodzona oszczędność brata Alka. On jest bardzo oszczędny, ale to nie jest ten problem. Jest po prostu jakaś awaria z kaloryferami. Mamy nadzieję, że będzie cieplej w końcu, ale jest jak jest na razie i wytrzymamy, prawda? Okej, postaram się mówić krótko. Młodzież zna takie przysłowie, że moi rodzice są jak nietoperze. Dlaczego? Taś, ślepi guzi? Nie, że wszystko słyszą, słyszałem. No. Ale najważniejsze, że się wszystkiego czepiają. Że się wszystkiego czepiają. I to było taka kwintesencja tego, że rodzice są jak nietoperze. A to tyle, jeżeli chodzi o jakieś żarty. Ja chciałbym mówić dzisiaj bardzo poważnie o tym, żeby się uczepić rzeczywiście, uchwycić Pana Jezusa. I temat dzisiejszy jest, kto się mnie dotknął. Parę słów takiej refleksji, takiego zastanowienia, zanim przeczytamy ten fragment z Ewangelii Łukasza. Czy przechodzą przez was czasami takie myśli, jak to jest, że wszyscy inni dookoła są radośni, szczęśliwi, a moje życie jest takie nieudane. Wszyscy inni to mają, a moje życie jest nieudane. Inni chodzą w jakiejś takiej wolności, tacy są rozentuzjazmowani, tacy wolni, a ja czuję się taki ograniczony. Przechodzi taka myśl? Przechodzi, prawda? Inni słyszą i często mówią, Pan mi powiedział. Słyszą, jak Bóg do nich mówi. A moje modlitwy? Mam wrażenie, czasami jakby odbijały się od sufitu. Przechodzi taka myśl? Przechodzi, prawda? Inni są uzdrawiani, otrzymują od Boga odpowiedzi na swoje modlitwy, cieszą się, opowiadają właśnie o tym, co Bóg zrobił, chwalą się wręcz, jak Pan Bóg ich używa, gdzie ich posłał, ilu ludzi przez nich się nawróciło i tak dalej. Jak oni to zdobywają innych dla Chrystusa. Oni wszystko planują i się wszystko udaje. Bóg wszystko prowadzi. Inni, ale to zawsze inni. A właśnie ja, ja to jestem właściwie ten inny, o którym jest powiedziane bardzo często, ktoś tak niedawno powiedział, dlaczego inni to zawsze mają pod górkę? I czasami tak możemy sobie powiedzieć o sobie, dlaczego to ja zawsze mam pod górkę? Inni to może mają łatwo, a ja to zawsze mam pod górkę. U mnie zawsze jest nie tak, jak być powinno. Ciągle pozostaje jakby niezauważony przez Boga. Czego mi brakuje? Gdzie mogę dostać to, czego mi brakuje? Co wydaje mi się, że inni mają? Ja tego nie mam. Czy czułeś się kiedyś samotnie w tłumie? Jakbyś był zbędny? Jakbyś był zapomniany? Czy doszedłeś do momentu, kiedy pytasz, czy życie to w ogóle ma sens dla mnie? Jakie to życie ma sens dla mnie? Robisz wszystko, co potrafisz, robisz wszystko, jak potrafisz, dajesz z siebie wszystko, stajesz na głowie, jak to się mówi, jeszcze raz się podrywasz, jeszcze jeden zryw, żeby pokazać, żeby coś osiągnąć. Liczysz czasami dni abstynencji, swojej wstrzemięźliwości, swoich dobrych dni, jak członkowie AA, oni już tyle dni nie piję. I wydaje się, że no może już teraz, może osiągnę jakiś rekord wreszcie i Pan Bóg zwróci na mnie uwagę. Może teraz. Czasami mówimy, że za płotem trawa jest zielejsza i czasami mówimy, że tak samo o duchowej sferze, że w duchowym wymiarze czasami ta trawa za płotem wydaje się być bardziej zielona. Zobaczcie, co się dzieje, kiedy mówimy o drażliwych tematach. Kiedy wyciągamy jakieś drażliwe tematy, to najczęściej podbudowuje się jakimiś skrajnymi przypadkami. Tak? Jeżeli mowa jest o tym, o aborcji, że ktoś chce obronić aborcję, to my, a gwałt, a jak ktoś i tak dalej, prawda? Takie wyciąga się taką ciężką artylerię. Jeżeli chodzi o eutanazję, bardzo często mówi się o bólu. To też taka tylko wstawka tutaj jest, ale taka dosyć istotna w tym, co ludzie przeżywają, jak się czują, czym się kierują w swoim życiu. Nie wiem, czy wiecie, ale Holandia przoduje, jeżeli chodzi o zezwolenie na eutanazję. Polska nie podpisała tego i Polska w ogóle tego nie uznaje. Dzięki Bogu. Podobnie, jeżeli chodzi o aborcję, wcale nie jesteśmy tacy otwarci, ale inne kraje są bardzo na to otwarte. Tak? Ale jeżeli chodzi o ból, jeżeli chodzi o taką obronę właśnie tego statusu, rzecz potrzebna, bo przecież człowiek cierpi, okazuje się, że zaledwie 5% ludzi w Holandii, którzy popełnili to świadome samobójstwo właściwie, tak? Tę eutanazję, tylko 5% podało jako ból, jako przyczynę choroby. Inne gdzieś miejsca, jeżeli mamy jakieś statystyki, stan Oregon, Żaden z pacjentów, którzy popełnili takie samobójstwo w asyście lekarza, nie podał jako przyczyny swojego postępowania bólu. Ani jeden. Ludzie ci mówili bardziej o utracie osobistej autonomii. O tym, że brakuje im kontroli nad czynnościami fizjologicznymi ich organizmu. I to jeszcze dosyć dobrze rozumiemy. W innym miejscu, na Uniwersytecie w Stratford, jeden z profesorów miał taki godzinny wykład na temat bólu i powiedział w taki sposób. Mówi tak, najpierw chciałbym powiedzieć coś na temat bólu fizycznego. I to jest mój prosty temat, to mi zajmie 5 minut. Ale potem chciałbym dyskutować o bólu emocjonalnym, psychicznym, o depresji i samotności. To jest ból, który jest największy, najtrudniejszy tak naprawdę do zniesienia. I tutaj, jeżeli chodzi o statystyki znowu, to jeżeli chodzi o samobójstwa, to 95% samobójstw to ludzie cierpiący właśnie na depresję kliniczną. Co się dzieje, kiedy człowiek przestaje wierzyć w życie pozagrobowe? Przestaje wierzyć, że jest Bóg, przestaje wierzyć, że jest jakiekolwiek rozliczenie na koniec. Zachowuje się w taki sposób, jak człowiek na zabawie. Jak jest orkiestra, to jest fajnie. Orkiestra gra, prawda, i się bawimy. Orkiestra przestaje grać, co robimy? No tak, wiem, jeszcze można iść do innego lokalu, poszukać, może tam jeszcze grają. Ale w końcu mówimy, koniec, skończyło się, trzeba iść do domu. I tak nieraz w życiu jest. Bawimy się do upadłego, ile się da, ale nagle zaczyna się coś sypać. Orkiestra przestaje grać. Co tu po mnie, co tu po nas? Skończyło się właściwie sens mojego bycia. Można się odmeldować. Można iść do domu. Koniec wszystkiego, koniec całej zabawy. Tak wielu ludzi robi, tak wielu ludzi kończy swoje życie. Nie ma sensu dalej żyć. Czemu nie mam się odmeldować? Istnieje cała lista czynników, które wywołują i podtrzymują depresję. Strach, niepokój, troska o finanse. Obawiamy się, jak to będzie. Lęk w ogóle przed bólem. Osoby proszące o eutanazję czują się często niekochane, zmęczone życiem, pozbawione godności i nade wszystko obawiają się zależności od innych. To pamiętamy o Piotrze właśnie tą kwestię. Przyjdzie taki dzień, że ciebie opaszą i poprowadzą tam, gdzie ty nie chcesz nawet. I tak samo czujemy po sobie, że po prostu coraz częściej są takie momenty, że jestem zależny i nie umiem sobie poradzić. Jak to często mówię, mój przyjaciel to użył takiego sformułowania, Pan Bóg w jakiś dziwny sposób ciągle utrudnia nam to życie. Ale mówi w taki sposób, że Pan Bóg chodzi za nami jak ten ukochany, który odwraca naszą uwagę od rzeczy, których my ciągle notorycznie się gdzieś tam zakochujemy, które nas gdzieś tam pociągają. A Pan Bóg chodzi za nami i mówi, zwróć na mnie uwagę, popatrz na mnie. Ja jestem miłością Twojego życia, ja jestem Twoim marzeniem, to mnie tak naprawdę pragniesz. To mnie potrzebujesz. Pomyśl jakimkolwiek towarze, jeżeli święta szczególnie, jeżeli przechodziły, miał coś, jedną wartość, nagle są święta i okazuje się, że jest o połowę wartości mniej. No, tak? Gdybym zapytał każdego, ile Twoja komórka kosztuje, może kobiety nie wiedzą, ale chłopcy zaraz wiedzą, to tylko taką, a taką ma wartość. Ale jeżeli zechcesz, możesz tą wartość obniżyć o pół, o jedną trzecią, o ile chcesz. To jest towar. I z towarem robimy, co chcemy. Towar ma wartość względną. Wartość jest taka, ile klienci zapłacą. Myślę, że to będzie bardzo drogie, więc to może być popyt na to duży. Dajmy temu taką wartość. A jeżeli nie ma popytu, to obniżmy o połowę albo ileś tam. To jest towar. Możesz z tym zrobić, co chcesz. Tak? To ma jakąś tam względną wartość. Ale zupełnie inaczej jest z życiem ludzkim. Zupełnie inaczej jest z życiem człowieka. W oczach Boga ludzkie życie nie ma względnej wartości. Ma wartość taką, jaką zapłacił za nas Bóg. Ma wartość taką, jaką zapłacił za nas Boży Syn. Ja mówię o swoich dzieciach bardzo często. Ja nie żałuję im pochwał. Bo tu fajnie zrobiłeś, bo fajnie wyglądasz i to i tamto. Ale ich wartość dla mnie nie polega na tym, że coś osiągają albo że jakoś wyglądają. Wartość polega na tym, że po prostu ja je kocham i są moje i koniec. Bóg mówi, Twoja wartość dla mnie jest taka, że ja zapłaciłem za Ciebie najwyższą cenę. Zapłaciłem życiem swojego Syna. Za mnie i za Ciebie. Taką wartość ma życie człowieka w oczach Boga. Nasze życie jest święte w Jego oczach. Dlatego tak Pan Bóg jest długo cierpliwy. A niektórzy mówią, o, to nic nie może zrobić. Minęło już tyle lat, odkąd przyszedł Pan Jezus, odkąd czekali końca świata i co, ciągle mówią o jakimś tam końcu świata, nic się nie dzieje. Gdzie jest Jego obiecane przyjście? Ale to tylko ze względu na nas. Tylko ze względu na to, że Pan Bogu zależy na Tobie i na mnie. Na Twoim życiu. Jeszcze raz, wróćmy do tego uczucia bezwartościowości, do tego zagubienia w tłumie. To poczucie takie bezradności. Nie wiem, czy ktokolwiek przeżył z Was, kiedy się zgubiliście jako dziecko. Przeżył ktoś coś takiego? A czy ktoś nie przeżył? Nie pamiętacie, trzeba sobie przypomnieć jakieś. Ja pamiętam, doskonale to pamiętam. Pamiętam, gdzie jestem, to jest Chorzowski Park. Mam chyba parę latek. To jest park zoologiczny, tam jeszcze tam karuzele były i tak dalej. Fajne miejsce, piękne miejsce, wata cukrowa, wszystko to pamiętam. Do momentu, kiedy zauważyłem, że nie ma rodziców dookoła. Jest tłum ludzi, owszem, jest mnóstwo ludzi. Nie ma rodziców, wtedy karuzele, wtedy wata cukrowa, to wszystko przestaje mieć wartość, prawda? Tylko żeby się znaleźć. Tylko żeby ktoś mnie doprowadził do bezpiecznego miejsca, prawda? Żeby być z rodzicami. Być zgubionym, można być zgubionym w tłumie i można czuć się właśnie takim bezwartościowym nawet w takim momencie. I tego uczucia nie zapomina się do końca życia. Jedynym wyjątkiem jest moja żona. Kiedy gubi się w sklepie z jakimiś rzeczami, ciuchami, ona nigdy nie wydaje się być wtedy zgubiona. Ja ją ciągle szukam, a ona wydaje się być jakby nie do końca zadowolona i zdziwiona, że ona się zgubiła. To ja się zawsze okazuję gubię, że ona się zawsze gubi. Ale normalnie z człowiekiem dzieje się tak, że po prostu nagle tracimy radość ze wszystkiego. Nagle tracimy radość ze wszystkiego. I wtedy mówimy, żeby tylko się znaleźć. I zobaczmy teraz na tą historię. Łukasza, Ewangelia, rozdział 8, od 43 wiersza. Wcinamy się w środek właściwie, bo bardzo często czytamy te dwie historie razem, bo rzeczywiście ona wcięła się w historię Jaira i jego córeczki, a dzisiaj przeczytamy tylko tutaj o niej. Więc jest Jezus, jest tłum, są jakieś ważne sprawy, za którymi Jezus idzie, inni doświadczają Bożego błogosławieństwa, innym to się dzieje, a ja? Co ja? Jakie moje życie ma wartość? Kim ja jestem w Jego oczach? 43 wiersz. A niewiasta, która miała krwotok od 12 lat i na lekarze wydała całe swoje mienie, a nikt jej nie mógł uleczyć, odszedłszy z tyłu, dotknęła się kraju szaty jego i natychmiast ustał jej krwotok. I rzekł Jezus, kto się mnie dotknął? Gdy wszyscy się zapierali, rzekł Piotr, mistrzu, tłumy cisną się do ciebie i tłoczą. Jezus zaś rzekł, dotknął mnie ktoś. Poczułem bowiem, że moc wyszła ze mnie. A niewiasta, spostrzegłszy, że się nie może ukryć, podeszła z drżeniem i padła przed nim. Oznajmiła przed całym ludem, z jakiego powodu się go dotknęła i jak natychmiast została uleczona. On zaś rzekł do niej, córko, wiara twoja cię uzdrowiła, idź w pokoju. Nie chcę zbyt długo koncentrować się i komentować chorobę tej kobiety. Niemniej jednak było to coś wstydliwego. Było to coś, co wykluczało ją ze społeczeństwa normalnie. Próbuję sobie tylko wyobrazić, jak to jest. Chcieć dogonić kogoś w tłumie. Właściwie kiedyś dogonić kogoś na korytarzu w szkole? Strasznie ciężko. Cały tłum, ciągle ktoś wchodzi. Ciężko przejść, a dogonić kogoś? Oto jest tłum, Jezus idzie, a ona nagle decyduje się, muszę do Niego podejść. Muszę go złapać. Troszeczkę jak taki berek, tylko że wcale to nie jest takie zabawne, bo tu gra rozstrzyga się, desperacka gra o jej życie, o sens jej życia. Dla tej kobiety musiało to być jak pokonanie boiska futbolowego. Znam, jak amerykański futbol szczególnie wygląda, kiedy trzeba się przedrzeć z piłką przez linię obrony. Tam nie ma zmiłuj się. Prawda? Tak to mogło wyglądać dla niej. Ona musiała się przedrzeć, żeby móc dotknąć się Jezusa. 12 lat cierpień. 12 lat upokorzeń. Dlaczego Pan Bóg tak to z tobą robi? Dlaczego ci nie uzdrowi? Dlaczego nie pomoże ci? Może jest jakiś ukryty grzech w twoim życiu? Może po prostu nie masz jego błogosławieństwa? Może Pan Bóg ciebie w ogóle nie słyszy? Może, różne rzeczy. Puste konto bankowe, wreszcie koniec możliwości. Kiedy ludzie mają na sobie wyrok śmierci, kiedy widzą, że nie ma wyjścia, często popełniają głupie rzeczy. Prawda? Często robią rzeczy, które przekraczają granice. Wtedy, a co mi zależy? Skoro mam na sobie wyrok śmierci, to co mi zależy? Nawet gdybym zabił drugiego człowieka, rabując jakiś bank. No co, no, drugi wyrok śmierci mi dadzą? Mam już jeden, to co mi zależy? I mówię, czasami robią rzeczy głupie. Ta kobieta zlekceważyła przepisy zakonu, ponieważ jako nieczysta nie powinna była dotykać się nikogo. Nie powinna była wchodzić w tłum, nie powinna była dotknąć Jezusa. Ona to chciała zrobić ukradkiem. Ale to nie było głupie. To nie było głupie. To nie było nierozsądne. Czasami wydaje się, że pójście za Jezusem, uchwycenie się Jezusa, uczepienie się Jezusa może być głupie. Tak już może tak się wydawać. Ale jak widzimy po niej, to nie było głupie. Zobaczmy jeszcze raz ten 45 i 46 wiersz. 12 lat, nawet ta upokarzająca choroba wykluczająca społeczeństwa z normalnego życia, ta jej determinacja, to wszystko jest ważne, żeby dotrzeć do Jezusa, dotknąć się Jego, jej wiara, uzdrowienie. Mówię, wszystko jest ważne. Ale nie możemy stracić przed oczu tej kwestii samego dotyku. Samego dotyku. Ewangelie, w ogóle o dotyku najwięcej jest w Ewangeliach. Później w listach już prawie nic nie ma o dotykach. Jeżeli chodzi o dotknięcie, najwięcej mówią Ewangelie. 3 Ewangelie synaptyczne, te szczególnie. Jest mowa o tym, że ludzie pragnęli dotknąć Jezusa, że Jezus chciał dotknąć dzieci, pobłogosławić ich. Pamiętamy o tym, że dotknął czyjś oczu, czyjś uszu, czegoś języka dotknął. Jest sporo takich scen, jeżeli chodzi o dotykanie, ale ta historia, i oczywiście ważne jest też, jak dotknął trędowatego, pamiętamy to wszystko, to jest wszystko, każde ma swoje szczególne znaczenie, ale ta historia, tu najwięcej jest mowy o tym. I jeszcze bardziej jest to uwypuklone właśnie przez to zapytanie Piotra, przez to, że Pan Jezus się pyta najpierw, tłum się zapiera, Piotr się pyta. Jeszcze to jest tak podkreślone, uwypuklone, paradoksalność tej sytuacji. Panie Jezu, o co Ty w ogóle pytasz? O co Ci chodzi? Ale Pan Jezus upiera się przy swoim. Po co to jest podkreślone? Dlaczego dla nas jest to podkreślone? Dlaczego dla nas jest to ważne? Czy jest to ważne? Jest to bardzo ważne. I to nie jest po to, żeby podkreślić fakt, że jej tam nie powinno być. To nie jest najważniejsze. Myślę, że najważniejsze to jest to, co nas dzisiaj może i powinno dotykać. Chodzi o cały ten kontrast. Podkreślone to jest specjalnie, tak? Kto się mnie dotknął? Wszyscy zaprzeczają. Prawdopodobnie wszyscy moglibyśmy myśleć, tak jak Piotr w tym momencie. Panie, co masz na myśli? O co Ci chodzi? W jakim sensie to mówisz, że ktoś się Ciebie dotknął? Panie, co chcesz powiedzieć dzisiaj do swojego Kościoła? Co chcesz od tych wszystkich, którzy gromadzą się dzisiaj wokół Ciebie? Przychodzą, żeby słuchać Twojego słowa, przychodzą, żeby coś przeżyć, żeby odczuć Twoją obecność, żeby być świadkami nawet Twojego działania. Przecież oni chcą coś poczuć, czyż nie? Po to przychodzi Kościół, po to wszyscy gromadzimy się wokół Pana Jezusa. Chcemy zobaczyć Go w akcji, widzieć coś nawet z bliska. Fajnie by było? Czemu nie? Może niektórzy zapomnieli o takim nastawieniu, ale tak powinno być. Chcielibyśmy zobaczyć nieraz z samego bliska. Ale co się dzieje potem, kiedy wracam? Czy ja doświadczyłem rzeczywiście Jezusa? Czy ja zostałem przemieniony? Wielu wraca z takich spotkań z Jezusem, tak jak wtedy. Tłum był przy Jezusie. Wszyscy cisnęli się. Ale kiedy Jezus pyta, kto się mnie dotknął? Wszyscy mówią, nie, ja nie, zaprzeczają. Pan Jezus chce, żebyś odszedł od Niego, to takie jest, może jeżeli mówimy o tej kobiecie, tak? Spotkała i poszła, ale odeszła przemieniona w tym sensie. Że została ona dotknięta. Ona dotknęła, ale ona została dotknięta też w niesamowity sposób. Ona została uzdrowiona wewnątrz. Być może myślisz o Jezusie bardzo pozytywnie, ale wciąż Go nie uchwyciłeś, nie dotknąłeś Go. To tak jakby chciałem użyć takiego obrazu nawet. Są takie otwarte drzwi, w tych drzwiach stoi kobieta, widzimy ją za tymi drzwiami, ale jest łańcuch. Pytanie, czy drzwi są otwarte, czy nie? No niby są otwarte, ale jest łańcuch. Bardzo często gdzieś tak wpuszczamy Jezusa do swojego życia. Jest łańcuch. Widzimy. Witaj, Panie Jezu, miło Cię widzieć. No pokaż znowu jakąś sztuczkę, zrób coś ciekawego. Daj, żebym się tak lepiej poczuł może. Ale nie otworzymy Mu tych drzwi. Albo używając języka tej historii, nie uchwycimy się Go. Jesteśmy blisko, ale nie trzymamy się Go mocno. Wciąż w samotności gdzieś tam wracamy do siebie i przeżywamy wszystkie swoje smutki, rozterki, wszystkie swoje bóle, osamotnienie. I nie chcemy tak naprawdę do Niego przyjść i się Go uchwycić. Ta historia jest powiedziana nam po to. Ja ją na siebie też tak odbieram w taki sposób. Nawet jeżeli wydaje ci się, tak, wierzę, tak, ja bardzo lubię Pana Jezusa. Lubię na Niego popatrzeć, lubię zobaczyć, co On robi. Ale otwórz, rzesz Mu te drzwi. Uchwyć, rzesz się Go. Uchwyć się Go. Czy odważysz się Go dotknąć? Czy odważysz się później przyznać do tego, że się Go uczepiłeś? Uczepiłeś? Mówimy czasami, że ktoś się uczepił, jak rzep się Go ogonał. To jest takie uczepianie się, takie niepotrzebne, takie natarczywe. To nie jest miłe skojarzenie. To jest też inne niemiłe skojarzenie, ale o wiele bardziej desperacyjne. Ktoś się uczepił jak tonący brzytwy. I to jest jej postawa. I to jest coś, czego nam często brakuje. To, czego doświadczyłem też w tym tygodniu, to takie gdzieś dotknięcie wewnątrz, takie przejęcie się tym, co to jest, kiedy człowiek jest bez Boga. I wydaje mu się, że jest dobrze wszystko. Wydaje mu się, że jest wszystko okej. Okay. Wydaje mu się, że może się spotkać z Bogiem. Bo przecież Go widział na ulicy, spotkał Go. Ale miał tylko drzwi otwarte z łańcuchem. Widział Go na ulicy, ale nie dotknął się. A kiedy Pan Jezus się pyta, kto się mnie dotknął? Nie ja. Ja nie. Czy odważysz się Go uczepić, jak tonący brzytwy? Jakbyś walczył o życie. Jezus wciąż dzisiaj pyta, kto się mnie dotknął? Kto się mnie dotknął? Czy uczepisz się Jego z taką wiarą, z taką determinacją, z taką rozpaczą, żeby On stał się treścią Twojego życia, żebyś nie umiał, nie chciał o niczym innym mówić, żeby Cię nic więcej już nie interesowało? Ale cena Jego. Często się interesujemy, a pójdę to, a pójdę tamto, ile to kosztuje. To jest ważna rzecz w życiu, widzieć, co ile mnie kosztuje i gdzie można zaoszczędzić. To jest ważne, a to rozumiem. Ale czy znasz tą cenę, którą zapłacił dla Ciebie Syn Boży? Czy naprawdę uczepiłeś się Go tak, że to stało się historią Twojego życia? Zobaczcie, wielu ludzi z tamtego miejsca poszło do domu, może o tym opowiadali, ale ich życie pozostało niezmienione. Ta kobieta chociaż została wystawiona publicznie na to, że zdemaskowano ją. Kto się mnie dotknął? Wreszcie ona się przyznaje, mówi, z jakiego powodu to się stało. To było wstydliwe. Prawda? To było wstydliwe. To są rzeczy, o których nie chcemy koniecznie wszystkim mówić. O jakichś wstydliwych sprawach ze swojego życia. Ale Pan Jezus jakby zatrzymuje całą akcję specjalnie dla niej po to, żeby ona mogła to powiedzieć. Umarli. Oni mogą milczeć. Powinni milczeć. Ale my jesteśmy po to, że mamy opowiadać, mamy przyznawać się do Jezusa, że Jego się uchwyciliśmy. Wielu ludzi mogło, mówię, chełpić się po tym spotkaniu. A widziałem na własne oczy. Ale była akcja. A czy później jeszcze z wskrzeszeniem tej córeczki. Ale pozostali niezmienieni. Ta kobieta chociaż być może doznała wstydu w tym momencie. Ale czy myślicie, że ona dzisiaj się wstydzi? Czy myślicie, że ona dzisiaj żałuje? Mówiąc w tym takim biblijnym rozumieniu dzisiaj, tam gdzie ona dzisiaj jest, tam gdzie dzisiaj jest, jest uczepiona Jezusa. Uczepiona Jezusa. I gdy będziemy w niebie, myślę, że spotkamy ją tam, być może właśnie uczepioną. Nie ona jedna oczywiście. Nie ona jedna. Ale tak obrazowo mogę sobie to wyobrazić. Tak samo jak wyobrażam sobie piekło. Piekło, w którym jest po prostu tłum ludzi, którzy szukają desperacko swojego znaczenia, którzy desperacko szukają pociechy, desperacko próbują znaleźć wyjście, ale nie potrafią go znaleźć. Tam już nie ma żadnej odmiany. Żadnej odmiany. Myślę o tym, wiecie, i tak dzieliłem się w czwartek, mówię szczerze, czasami jestem zły gdzieś tam i to jest nie fajne, może nie powinienem coś takiego mówić, ale mówię, Panie Boże, jak oni chcą iść do piekła, niech sobie idą. Jak sobie chcą tak myśleć, niech sobie tak myślą, niech sobie idą. Tak czasami mówię, przepraszam, mówię, przepraszam Pana Boga za to, ale później, wiecie, myślę, kiedy myślę o swoich najbliższych, o Kościele, myślę o naszym mieście, o moich bliskich, myślę, Boże, no co z tego, że on dzisiaj to ma? Co z tego, że mój brat jeździ BMW? Co z tego? Co z tego, czy on będzie jeździł BMW w piekle? Co z tego? Kiedy nie zna Jezusa, kiedy się go nie uczepił, nie ma nic. Nie ma nic. Jeżeli nie ma Jezusa, tak bardzo potrzebujemy uchwycić się Jego szaty. W tym tłumie było wiele twarzy i na pewno było wiele innych cierpiących serc. Dzisiaj czytamy tylko o tej jednej kobiecie w tym miejscu, w tym tłumie. I dzisiaj ona na pewno nie żałuje tego, co zrobiła. Dla tłumów Jezus jest jedną z opcji. Dla niej to była jedyna opcja. Dla tłumów to może kiedyś. Dla niej to było teraz albo nigdy. Teraz albo nigdy. Dlatego ciągle jest ten czas zmiłowania, kiedy Bóg wzywa nas, uchwyć się mnie. Kiedy mówi Izraelu, ufaj Panu. Kiedy mówi, wy wszyscy, którzy boicie się Pan, ufajcie Jemu. Uchwyćcie się Go mocno. Wołajcie do Niego. Wzywajcie Go. Mówcie, Jezu, ufam Tobie. Wyznawajcie Jego imię. Przyznawajcie się. Kiedy Pan Jezus się pyta, Pan Jezus się pyta, Pan Jezus się pyta, kto się mnie dotknął? Kto się mnie dotknął? Nic. Nie mam nic do powiedzenia, naprawdę nie mam nic do powiedzenia. Nie ja. Pan Jezus się pyta, kto się mnie dotknął? Kto się przyzna? Kto się uczepi mnie? Tak jak tonący się chwyta brzytwy. Jest wiele takich historii, które są dla nas przestrogą. Jest też historia Asy, króla. Asy, przychodzi do niego jasnowic Hanani. To jest druga księga Kronik, 16 rozdział, od 7 wiersza. I mówi do niego, ponieważ oparłeś się na królu aramejskim, a nie oparłeś się na Panu, Bogu swoim, dlatego wojsko króla aramejskiego wymknęło się spod twojej kontroli, spod twojej ręki. Czy Kuszyci i Libijczycy nie stanowili wielkiej siły z ogromnym mnóstwem wozów wojennych i jeźdźców, a jednak ponieważ oparłeś się na Panu, Pan wydał ich w twoją rękę. Zobacz, mówi do niego ten jasnowidz. Pan wodzi oczami po całej ziemi, aby wzmacniać tych, którzy szczerym sercem są przy nim. Lecz w tym postąpiłeś głupio. To też odtąd będziesz miał ciągłe wojny. Zobacz, Jezus szuka takich, którzy by Jemu zaufali. Tak jak ten psalm 115 ciągnął przed oczami. Szuka takich, którzy by Jego się uczepili. Uchwyć się Pana Jezusa. Nie będziesz żałował. Nie będziesz żałował. Może tu na ziemi przyjdzie wstyd, może tu na ziemi przyjdzie nie wiem co. Może się wszystko zwalić na twoją głowę. Ale z Jezusem każdy minus będzie plusem. Bez Jezusa nawet 100 tysięcy plusów na tej ziemi będzie jednym wielkim minusem. Ciągle to będę powtarzał. Pamiętajmy o tym. Uchwyćmy się Jezusa. Zapraszam do modlitwy. Powstańmy.